Rozmowa po dziewiątej.
Łukasz Brodzik, dzień dobry. Moim Państwa gościem jest Bogusław Wątor, poseł Nowej Lewicy. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
Panie pośle, zapytam pana na początek o sprawy międzynarodowe. Czy spogląda pan czasem na wschód od Polski?
No myślę, że wszyscy dzisiaj spoglądamy i patrzymy na to, co się dzieje na granicy czy na anektowanych ziemiach ukraińskich przez Rosjan.
Wszyscy A patrzy pan tam z sentymentem do dawnych czasów, czy z obawą przed tym, co może nieść przyszłość?
Patrzę na pesymistycznie i z dużą złością, patrząc na poczynania prezydenta Putina i to, co Rosja robi, nie? Jak pan mówi, patrząc na wschód, no to trzeba też pamiętać o Dolnym, trzeba pamiętać też o Białorusi,
Nawalnym,
co się dzieje na Białorusi. Więc no, nie jest ciekawie za tą naszą wschodnią granicą.
To jak pan patrzy na wschód, ale też na to, co Rosja robi, bo mamy za nami między innymi użycie broni chemicznej i mordy polityczne na terenie państw NATO, napięcie na rosyjsko-ukraińskiej granicy, ale także ostatnie doniesienia z Czech, gdzie obawiają się i podejrzewają wywiad rosyjski GRU o wysadzenie w powietrze w 2014 roku składu amunicji z tego tytułu. Na przykład Rosja zostanie wykluczona z przetargu na budowę nowej elektrowni atomowej w Czechach. To jak pan sądzi, czego możemy spodziewać się po działaniach Rosji i jak na te działania powinny reagować państwa Unii Europejskiej, sama Unia Europejska?
Znaczy, moim zdaniem nie w za długim czasie w Rosji będą wybory prezydenckie. Myślę, że to są też już działania związane z przygotowaniami do kampanii wyborczej, bo ja jak tak przyglądam się polityce Putina, no to on ją realizuje w sposób właśnie konfliktów zewnętrznych. On w ten sposób zyskuje poparcie. Jak pamiętamy, przed aneksją Krymu poparcie Putina było gdzieś w granicach 40%. W momencie, kiedy zajął Krym i pokazał, że my tutaj jako Rosjanie będziemy rządzili na świecie, a szczególnie w tej części wschodniej, no to wzrosło mu poparcie do ponad 80%. I myślę, że to jest jeden z czynników. A drugim czynnikiem to jest kwestia zmiany władzy w Stanach Zjednoczonych i to jest też taka próba sił. Pewnie Rosjanie chcą zobaczyć, jak Amerykanie do pewnych kwestii będą podchodzili, na ile im pozwolą, na ile oni będą mogli się rozpychać w tej całej rzeczywistości. Pan się pytał, co Unia Europejska. Ja bym zadał...
No właśnie, na przykład, czy Niemcy powinny pójść śladem Czech i na przykład zrezygnować z Nord Stream 2?
Znaczy, moim zdaniem tak, ale ja uważam, że tutaj jest duża rola do odegrania naszego rządu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, żebyśmy wpływali właśnie na Unię Europejską, na państwa Unii Europejskiej, bo szczególnie te państwa, które są dalej od tej wschodniej granicy Schengen, granicy Unii Europejskiej, no to one tak troszeczkę mniej odpowiedzialnie na to wszystko spoglądają i tutaj jest duża nasza rola w odegraniu, w przekonywaniu ich do wykonywania działań, bo ja uważam, że Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada Europy i poszczególne państwa są są pasywne, można by powiedzieć, więc jest dużo rzeczy do zrobienia. Tutaj polski rząd może się wykazać właśnie teraz, jakie ma relacje, jakie ma kontakty z państwami, czyli takie dwustronne i też w całej Unii Europejskiej.
A i chyba też potrzeba solidarności w tej sprawie innych krajów, no
tak,
bo przecież
tak,
one rozmawiają ponad naszymi głowami, chociażby w ramach takich projektów jak Nord Stream 2.
No ale to żeśmy tu o tym żeśmy powiedzieli, tu też jest duża praca do wykonania i przez nas, żebyśmy rozmawiali z socjaldemokratami, z SPD niemieckimi, przekonywali ich do zmiany nastawienia do tego.
No to panie pośle, chyba jest właśnie dla polskiej lewicy kolejny
tego,
też
ale
temat,
też,
który trzeba
ale też
zrobić.
Powiem panu, że dzisiaj nie Niemcy, tylko Węgrzy są największymi sojusznikami Rosjan. Oni najbardziej współpracują. Nie chcę, żebyśmy nie zabierali czasu dawać tutaj...
No
tak, przykładów, tak. Bo myślę,
trochę,
że wszyscy
mamy jeszcze inne
rząd
tematy.
Ma dużo do wykonania, żeby przekonać Orbana, bo przecież to jest w tej chwili ponoć nasz najlepszy
ale
przyjaciel.
Ale chyba wie pan, jeżeli tego, chodzi o środki, żeby, o pieniądze, to, żeby... to środki, które płyną z Rosji do Niemiec i odwrotnie, to jednak zupełnie inne.
Nie, jest i tutaj są obliczenia. No przecież Rosjanie budują elektrownie, Węgrzy kupili od Rosjan szczepionkę, wiele, wiele innych rzeczy. Także jeżeli byśmy spojrzeli na bilans finansowy, to niech mi pan wierzy, że na dziś bynajmniej jest Węgrzy przodują, więc rząd polski ma dużo do wykonania.
Tak mówi pan na dziś, natomiast Niemcy dysponują zupełnie innym budżetem niż Węgry. Zostawmy to na chwilę, wrócę do spraw rzeczy. Czy Krajowych Rzecznik Praw Obywatelskich to temat, który ostatnio wywołuje dość mocną debatę publiczną. Trybunał Konstytucyjny orzekł i w pewien sposób próbuje rozwiązać tą sytuację, żeby już nie było takiej ewentualności tutaj już do ustawodawców, czyli do państwa posłów będzie należało, jak rozwiązać sytuację, gdy rzecznikowi kończy się kadencja, a nie można wybrać nowego, co dzieje się dziś. Ja chciałem zapytać o solidarność na opozycji. Co z solidarnością na opozycji, bo kandydat lewicy na rzecznika praw obywatelskich nie uzyskał na przykład poparcia Koalicji Obywatelskiej, w drugą stronę było odwrotnie.
Panie redaktorze, podoba mi się pana narracja mówiąca o tym, że Trybunał Konstytucyjny próbował rozwiązać sytuację. Nie. Trybunał Konstytucyjny wszedł z butami. Moim zdaniem wykroczył poza swoje kompetencje, które powinien w sprawie orzekać i wykonał polityczną dyspozycję.
Ale wykroczył,
PiS-u.
Bo orzekł jak zaraz, interpretować
ale jak mi pan
zapis
pozwoli, to ja do tego dojdę, nie? Jak mi pan nie będzie przerywał. I wykonał tą dyspozycję PiS-u, więc tutaj radiosłuchacze mogą zauważyć, co się będzie działo, jeżeli w taki sam sposób, jak zostało zapanowane nad Trybunałem, PiS zapanuje nad sądami. Będą sędziowie orzekali tak, jak będą mieli dyspozycję
Ale
polityczne.
Ale wie pan, że taka sytuacja jak dziś wydarzyła
dlaczego?
Się w przeszłości i może wydarzyć się w przyszłości. Czy nie lepiej ujednolicić to?
No ale to było, bo panie redaktorze, Trybunał Konstytucyjny patrzy tylko na konstytucję i to, co ja powiedziałem, to jest kwestia narracji. Oprócz tego była ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich i tam było jasno uregulowane i właśnie dlatego tutaj jest moim zdaniem przekroczenie też pewnych dyspozycji, bo przecież prawodawca ma prawo doregulowywać pewne kwestie właśnie ustawowo i tam jednoznacznie z tego wynikało, że pełni swoje obowiązki do czasu wybrania nowego. I nie zapominajmy, radiosłuchacze też niech o tym pamiętają, że to, że dzisiaj nie mamy wybranego nowego Rzecznika Praw Obywatelskich, to nie jest wina Platformy Obywatelskiej, nie jest wina Lewicy, tylko to jest wina PiS-u, bo oni rządzą. Oni do tej pory się nie dogadali, oni do tej pory, mając większość, nie doprowadzili skutecznie do wyboru rzecznika. Próbują rzucać
Ale wie pan, że to też od Senatu zależy, od opozycji, bo w Senacie większość ma opozycję.
Ale,
to ona
to,
może
ja powiedziałem, że to trzeba się dogadać. To trzeba się dogadać. A tutaj jest po raz kolejny pokazywanie, że nie dogadujemy się, tylko my mamy rację. My narzucamy to wszystko tak, jak
ale
chcemy. I my chcemy
dyspozycyjnych
polityków.
Bo pan wie dobrze.
No, ale panie redaktorze, pan wie dobrze, że w Konstytucji jest zapisane, że Rzecznikiem Praw Obywatelskich nie może być członek partii, związków zawodowych, że nie może być jakoś powiązany politycznie i tak dalej. A PiS nam proponuje posła, który jest członkiem PiS-u. No to ja rozumiem, że dzisiaj jeszcze jest członkiem PiS-u i aktywnym politykiem, a jutro będąc rzecznikiem już przestanie nim być. No przecież to jest paranoja. No,
czyli nie odpowie mi pan na pytanie, co z Solidarnością na opozycji.
Ja zaraz odpowiem, tylko niech mi pan da tutaj dopowiedzieć.
Ale czas naszej audycji nie skończy, panie pośle.
Ja wiem, że jak coś jest może niewygodnego, no to lepiej pytać o opozycję.
Ale
ja tylko
pan
dokończę, to
swoje zdanie wygłosił, oczywiście wysłuchaliśmy. Teraz tak. Gdyby pan odpowiedział na nasze pytanie.
Znaczy przykro mi jest, no tak mogę odpowiedzieć. Myśmy poparli kandydata Platformy Koalicji Obywatelskiej na rzecznika i liczyliśmy na to, że pan Ikonowicz, który w przeciwieństwie do kandydata PiS-u, który poza spinaczkami niczym więcej nie mógł się wykazać, pan Ikonowicz 40 lat pracuje i działa w sprawach obywatelskich. No i tutaj nie uzyskaliśmy poparcia Koalicji Obywatelskiej i byliśmy, że tak powiem, zawiedzeni. A tutaj mówiąc o tych kompetencjach, to też jest, panie redaktorze, bardzo ważne, bo radiosłuchacze też powinni zrozumieć i to też ta dzisiejsza w części mediów i polityków narracja prowadzona, że rzecznik staje okoniem do rządu, a rzecznik musi być taki, który będzie współpracował. No nie. Rzecznik ma stawać w obronie obywateli w kontrze z organami władzy. Taka jest jego rola. Jeżeli obywatel nie może sobie poradzić w relacjach pomiędzy jakimkolwiek organem, no to wkracza rzecznik i mu pomaga. Jeżeli my wybierzemy, można powiedzieć, dyspozycyjną osobę na rzecznika władzy, no to co to będzie za rzecznik? To będzie kolejna marionetka w strukturze funkcjonowania państwa. Tak nie wyglądają państwa demokratyczne. Chyba zgodzi się pan ze mną, że tak to powinno wyglądać.
Hiszpania ma kłopot też z wyborem rzecznika praw obywatelskich przez ostatnie 3 lata. To chyba nie tylko nasz kłopot. No ale zobaczymy, jak sprawy się potoczą.
Czerpmy, panie redaktorze, czerpmy z tych najlepszych przykładów. Ja wiem, że zawsze gdzieś tam na świecie znajdziemy negatywny przykład i coś złego. No to jest rzecz oczywista, nie? Ale bierzmy dobre przykłady i dobre wzorce.
Zapytam pana jeszcze o nasz lokalny tutaj sejmik województwa lubuskiego. No bo to jeszcze chyba tylko zdążymy omówić dziś w sejmiku. Wydaje się, że sytuacja jest patowa cały czas, choć ostatnie głosowanie jednym głosem przegłosowane zmiany w budżecie. Proszę powiedzieć, czy do pana przemawiają propozycje kompromisu, które na przykład zaproponował prezydent miasta Zielonogóra, że on w ramach swojego urzędu miałby wiceprezydentów z różnych opcji politycznych, a tym samym chciałby, żeby w sejmiku również z tych różnych opcji politycznych zarząd województwa się składał. Wprawdzie nie zawarł tam Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale jest to jakiś pomysł. Czy Lewica ma jakiś inny pomysł na to, żeby kompromis
wiceprezydentach zawarł, tak żartem mówiąc. Ja oczywiście, że przyjąłem tą rękawicę, już w Radiu Zachód o tym mówiłem i namawiam partnerów, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe i Platformę Obywatelską, żebyśmy w ten układ weszli. Państwo, znaczy prezydent, mam nadzieję, że wtedy prezydent Kubicki przestanie budować konflikt i napięcia wokół samorządu województwa, bardziej zajmie się miastem, bo miasto wymaga dobrego gospodarza, bo jest źle zawiadywane i zarządzane. Może wtedy państwo też przestaniecie wspierać tak bardzo tutaj pana prezydenta w tych działaniach i zacznie
państwo
być normalnie.
A ja
uważam, że to jest dobre rozwiązanie, dlatego że jeżeli Platforma Obywatelska, PSL i Lewica wzmocni miasto, no to miasto będzie lepiej funkcjonowało. No,
a gdy to rozwiązanie nie dojdzie do skutku, to jakie scenariusze według pana są możliwe?
Ale jak pan prezydent zaproponował, ja myślę, że przekonam tutaj naszych partnerów i dlaczego miałoby nie dojść do skutku. Mam nadzieję, że pan prezydent nie rzucił tej obietnicy tylko tak, a mimochodem, tylko dojdzie ona do skutku i zacznie to wszystko normalnie funkcjonować. My mamy duże doświadczenie, bo żeśmy też były lata, gdzie mieliśmy swojego prezydenta, mieliśmy dużo radnych, dużo ludzi z nami powiązanych funkcjonowało w różnych powiązanych z miastem instytucjach, czy w samym Urzędzie Miasta. Pan prezydent Kubicki więc mamy ludzi doświadczonych, którzy mogą wesprzeć, pomóc, podpowiedzieć, jak miasto powinno właściwie i dobrze funkcjonować. I to rozwiązanie jest bardzo dobre dla miasta, więc ja jestem jak najbardziej za.
A to mówił poseł Bogusław Wontur, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Nowa Lewica. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Rozmowa po dziewiątej.